A dzisiaj, drodzy, zajrzymy do drugiego listu do Tymoteusza, do tych pierwszych pięciu wersetów, które były już czytane. Ja pozwolę sobie jeszcze przeczytać je raz, tak dla przypomnienia. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomnę na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełni radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Lojdzie i matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Dzisiejszy temat brzmi: zachęta z przeszłości. I gdzieś w połowie tego rozważania wszystko nam się zacznie układać. Drodzy, na pozór te wersety, które się czyta na początku tego listu, nie zawierają w sobie większej treści. A patrząc na pierwsze dwa wersety, to trudno coś z tego tak naprawdę wyciągnąć więcej, ponieważ jest to takie typowe wprowadzenie w stylu apostoła Pawła. W taki też sposób kiedyś pisano listy. U nas gdzie umieszcza się to, kto napisał? Na końcu, prawda? Za czasów Pawła od razu na samym początku, żeby już ten, który czyta, wiedział, czego może się spodziewać. Jednak zgłębiając te pierwsze pięć wersetów, możemy dostrzec kilka rzeczy, które mogłyby nam umknąć, bo czasami tak jest, że bierze się słowo i tak, no wiadomo, pozdrowienia trzeba jakoś przejść, ten początek, i potem jest dopiero treść. Dlatego przyjrzyjmy się najpierw wersetowi pierwszemu. Paweł tutaj przedstawia się i pokrótce opisuje swoje powołanie, ale to jest takie znane z innych listów, prawda, apostoła Pawła. Gdybyście teraz otworzyli Biblię na jakimkolwiek liście apostoła Pawła, to zobaczycie, że początek jest niemal identyczny. Ale ja sobie zadałem takie pytanie, czy to nie dziwne, że apostoł Paweł przedstawia się Tymoteuszowi, byśmy powiedzieli, w takim oficjalnym tonie. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie. Czyżby Tymoteusz nie wiedział, kim jest Paweł? Że musiał nie tylko napisać ja, Paweł, ale Paweł, apostoł Chrystusa. Czyż ten taki oficjalny ton nie bardziej by pasował do listu skierowanego do zboru, a nie do Tymoteusza? Przecież Tymoteusz znał Pawła. Wiedział, kim on jest. Po co więc tak oficjalny, w cudzysłowie, wstęp? I teraz myślę sobie, że przez ten oficjalny wstęp Paweł chciał powiedzieć coś ważnego Tymoteuszowi. Po pierwsze, jestem apostołem z woli Boga. A więc to, co ci napisałem niżej, to o czym przeczytasz Tymoteuszu w tym liście, nie jest tylko i wyłącznie moim zaleceniem. Że usiadłem, pomyślałem o tobie, że czas mojego życia zbliża się do końca, no to wypadałoby ci coś zostawić. Nie jest to tylko moim nakazem, który macie ustrzec przed pewnymi rzeczami, a nie są to tylko i wyłącznie moje wskazówki, jakie chciałbym ci zostawić na koniec swojego życia. Nie piszę też tego dlatego, że bardzo dobrze cię znam, że znam twoje ułomności, słabości, ale też i mocne strony. Ale pamiętaj o tym, że sam Bóg, używając mnie, postanowił przemówić do ciebie w tym liście. Nie zapominaj o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie list od przyjaciela, ale to sam Bóg kieruje do ciebie słowa, dlatego nie lekceważ słów, które będziesz czytał. Kiedy czyta się ten list, to widać, jak Paweł podkreśla, można by powiedzieć, takie oczywiste oczywistości. Drodzy, gdybyśmy otworzyli drugi list do Tymoteusza, rozdział trzeci, i spojrzeli na początek wersetu 16, to rodzi się pytanie, co Tymoteusz nie wiedział? A co mówi Paweł? Całe pismo przez Boga jest natchnione. A więc Bóg, używając Pawła, chce utwierdzić Tymoteusza w tym, co jest najważniejsze, ale też ustrzec go przed innymi rzeczami, które mogą na niego przyjść. I to jest też ważna wskazówka dla nas, że kiedy bierzemy Słowo Boże, to z jednej strony rzeczywiście te listy były kierowane do konkretnych zborów, do konkretnych ludzi. Też Stary Testament był pisany w konkretnym kontekście. Ale nadal jest to natchnione Słowo Boże i Bóg przez to Słowo chce przemawiać do każdego z nas codziennie. Po drugie, musimy pamiętać też o tym, że Paweł jest u kresu swojego życia. Dlatego pisze, że jest apostołem nie tylko z woli Boga, ale także według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie. W przekładzie słowa z Nowego Przymierza ten tekst brzmi następująco. Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, posłany zgodnie z obietnicą życia, które jest w Chrystusie Jezusie. To nadal nie oddaje tej głębi, która jest w tym. Dlatego słowo życia tłumaczy to tak. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, wysłany przez Boga, by opowiadać wszystkim ludziom o wiecznym życiu, jakie Bóg przyobiecał wierzącym w Jezusie Chrystusie. Wszyscy komentatorzy, do których dotarłem, aby rozjaśnili mi trochę bardziej ten krótki fragment, mówią to samo, a ja wam zacytuję tylko jednego z nich. Oznacza to, że Paweł został ustanowiony apostołem, by najpierw uczestniczyć w formowaniu nauki apostolskiej i potem przekazywać Ewangelię. A Ewangelia to dobra nowina dla ginących grzeszników, która mówi, że Bóg obiecał im życie w Jezusie Chrystusie. Bóg więc wybrał Pawła, tak jak zresztą wybrał Tymoteusza, o czym czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza w 4 rozdziale i wersecie 14, kiedy Paweł mówi do niego: nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez złożenie rąk starszych. Ale Bóg nie tylko wybrał Pawła, ale także zlecił mu zadanie, jakim było głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa, o czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian 9:16. Paweł powiada: bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością. A biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. To samo zadanie zostało również powierzone Tymoteuszowi, o czym czytamy w drugim liście, w pierwszym rozdziale i wersecie 8. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Ale to samo zadanie, a więc zgłoszenie poselstwa o Jezusie Chrystusie, zostało także powierzone i nam, Kościołowi. Zakończenie Ewangelii Mateusza brzmi: idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jak jest to ważne, to, że kiedy pamiętamy o tym, że Paweł za chwilę miał ponieść śmierć i jego misja na ziemi miała się skończyć. Ale Paweł wiedział, że dopóki nie przyjdzie Chrystus, Ewangelia nadal będzie głoszona. I gdybyśmy zajrzeli do drugiego listu, do drugiego rozdziału, do wersetu 9, Paweł mówi tam tak. Dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów, ale Słowo Boże nie jest związane. Przejdźmy teraz do wersetu 2. Do Tymoteusza, umiłowanego syna. Czy ktoś pamięta, jak zatytułował, jak odniósł się do Tymoteusza w pierwszym liście? Tak samo czy inaczej? W pierwszym powiada: prawowitego syna w wierze. Tutaj mówi do Tymoteusza umiłowanego syna, a więc pojawia się pewnego rodzaju uczucie. I co ciekawe, Paweł użył tutaj takiego ciekawego słowa greckiego, które znamy. Użył agapeto, które pochodzi od słowa agape. A więc taka miłość pełna poświęcenia. Tak bardzo miłował Paweł Tymoteusza. Natomiast w dalszej części tego drugiego wersetu Paweł powtarza pewne sformułowanie, które już pojawiło się w pierwszym liście. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. Teraz mała zagadka. Tutaj mamy trzy słowa. Łaska, miłosierdzie i pokój. Których słów używał Paweł, pisząc do zborów? Albo którego słowa Paweł nie używał, pisząc do zborów? Z tych trzech. Łaska, miłosierdzie i pokój. Tak jest. Zazwyczaj Paweł używał tylko łaski i pokoju. Tylko w dwóch listach do Tymoteusza. A więc w dwóch jakby końcowych listach swojego życia dodaje do tego jeszcze miłosierdzie. I drodzy, każdy z nas, albo inaczej, czy każdy z nas potrzebuje łaski Bożej na co dzień? Czy jest ktoś, kto jej nie potrzebuje? Drodzy, łaska Boża jest nie tylko nam potrzebna do zbawienia, tak? Łaską zbawieni jesteście. Ale także jest nam potrzebna na każdy dzień naszego życia. Ponieważ to, co mamy, lub to, czego nie mamy, to, co spotyka nas każdego dnia i to, co nas omija każdego dnia, jest wynikiem Bożej łaski. Ale także potrzebujemy Bożego pokoju na co dzień. Nie tylko w tym wymiarze wiecznym, o którym pisał apostoł Paweł w liście do Rzymian 5:1, powiadając: usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale potrzebujemy tego pokoju Bożego każdego dnia, o czym czytamy w liście do Filipian, w 4 rozdziale od wersetu 6. Nie troszcie się o nic, pisze Paweł, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Dlaczego albo po co? A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Jeśli więc chcemy skorzystać z pokoju Bożego, najpierw musimy to wszystko przynieść do Boga, tak? Po to, aby Bóg mógł nas obdarzyć swoim pokojem. Co do miłosierdzia, które pojawia się tylko i wyłącznie w listach do Tymoteusza, to komu zwykle okazuje się miłosierdzie? Ludziom słabym i bezradnym, czy nie? Czy mocnym i silnym? Słabym i bezradnym. I czytając oba listy do Tymoteusza, widać, że on znalazł się w trudnej sytuacji dla siebie, tak jak mówiliśmy tydzień temu. Paweł za chwilę odejdzie, a przed nim stoi wielkie, wręcz ogromne, niewyobrażalne zadanie do wykonania, o którym mu Paweł napisał. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Do tej pory robił to Paweł. Tymoteusz patrzył, jak to wygląda, a teraz Paweł mówi: a teraz to ty będziesz musiał zrobić, bo mnie już nie będzie. Tymoteusz więc ma kontynuować dzieło Pana i dzieło Pawła. Dlatego Tymoteusz potrzebował do wykonania właśnie tego zadania zarówno Bożej łaski, jak i Bożego pokoju, ale także miłosierdzia, które by go podniosło i dodało mu siły. Tymoteusz w jakimś sensie był jak ten pobity na drodze z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Wiele przeszedł, a jeszcze wiele było przed nim. I teraz Bóg poprzez Pawła w tych dwóch ostatnich listach, a w szczególności w tym drugim, podnosi Tymoteusza, wyraża swoją troskę o niego i tak naprawdę daje mu zachętę i daje mu kolejną szansę, jakby dając mu drugie życie, powiadając na przykład w 1 rozdziale i 6 wersecie: z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Tymoteuszu, powstań, wzmocnij się w Panu i idź dalej tą drogą. Jeśli więc, drodzy, czujemy się silni lub uważamy, że podołamy zadaniu, jakie Pan przed nami stawia, to jesteśmy bliżej upadku i porażki niż sukcesu i wygranej. Jeżeli uważamy, że jesteśmy silni i podołamy, to upadek jest bliżej niż sukces. Gdy otwiera się Ewangelię Jana, rozdział 15, w wersecie 5 Pan Jezus powiedział: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. To nie chodzi o to, że nic nie możemy zrobić, bo dużo możemy zrobić bez Boga. Jeśli tylko chcemy, mamy siłę, możliwości, środki. Ale chodzi o to, że bez trwania w Bogu, bez Jego łaski, pokoju i miłosierdzia, nie jesteśmy w stanie uczynić niczego, co by mogło przynieść Bogu chwałę. To przyniesie chwałę, ale nam. Ale jeśli chcemy, aby coś przyniosło chwałę Bogu, musimy być od Niego całkowicie zależni. Ciekawie opisał to Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale i w wersecie 10. Powiada tak: ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowali. I tutaj mogła paść kropka i Paweł by powiedział: chwała mi. Ale powiada dalej: wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Jeśli więc, drodzy, czujemy się słabi w naszej służbie, w naszym powołaniu, w naszym kroczeniu za Panem, jeśli czasami czujemy, że nie damy rady, wtedy jesteśmy na drodze, która prowadzi do Bożego sukcesu, do osiągnięcia Bożych celów. W drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, Paweł pisał tak, kiedy Bóg mu już powiedział: dosyć masz, gdy masz łaskę moją. Mówi tak: dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Pomimo więc czasami strachu, który przychodzi, lub braku sił, lub możliwości do wykonania zadania zleconego nam przez Boga, stańmy i podejmijmy wyzwanie. Paweł pisał do Tymoteusza: cierp wespół ze mną, jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Dzisiaj problemem wielu chrześcijan jest to, że nie za bardzo chcą się angażować w cokolwiek więcej, co dzieje się na przykład w Kościele. Ludzie nie chcą podejmować wyzwań, nie chcą porzucić swojej sfery komfortu i bezpieczeństwa. Dlaczego? Lista jest długa. Może być to lenistwo, szukania najpierw innych rzeczy, a rzeczy królestwa odłożone są na inny, bliżej nieokreślony czas. Czasami bierze się to też z tego, że ludzie boją się na przykład porażki, albo boją się utraty tak zwanego świętego spokoju. No bo ludzie zaczną. Natomiast te słowa, które Paweł kieruje do Tymoteusza, dzisiaj Bóg kieruje do nas, mówiąc: łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Przejdźmy teraz do wersetu 3. Paweł dziękuje Bogu. Pamiętając o tym, że siedzi w lochu zimnym i że za chwilę jego życie ma się skończyć, Paweł dziękuje Bogu. A za co? Paweł dziękuje Bogu, ilekroć wspomina Tymoteusza. Tak? Im częściej go wspominał, tym częściej dziękował Bogu. Tym bardziej był pobudzony do tego, aby składać dziękczynienie swojemu Bogu. I zadałem sobie pytanie: a kiedy ludzie myślą o nas i nas wspominają, nastraja ich to do dziękczynienia dla Boga, czy może wręcz odwrotnie? Boże, zabierz go. Tyle mi krzywdy uczynił w moim życiu. Czy nasze słowa, nasze czyny sprawiają, że ludzie, kiedy o nas pomyślą, mówią: Boże, dzięki Ci. Dzięki Ci za tego człowieka. Gdybyśmy otworzyli drugi list do Koryntian, rozdział 9, zazwyczaj kojarzymy ten tekst z ofiarnością, tak? Kto mało sieje, ten mało rządź będzie. Ale tam od wersetu 12 Paweł napisał tak. Bo sprawowanie tej służby, a więc była to zbiórka na ubogich, którzy mieszkali w Jerozolimie, bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Co to znaczy składać dziękczynienia? Ludzie modlili się, dziękowali komu? Bogu. Za to, że dał tych ludzi, którzy zostali przez Niego pobudzeni do ofiarności. I teraz mówi tak, doznawszy dobrodziejstwa tej służby, a więc fizycznie cieszyli się z daru, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. Czy moje życie jest zachętą dla innych, czy wręcz tym, o czym pisał Paweł w liście do Rzymian, powiadając, albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Dalej Paweł mówi, że dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę. Pamiętacie pierwszy list do Tymoteusza? Bardzo dużo tam Paweł pisał o sumieniu. Gdybyśmy teraz otworzyli ten pierwszy list i spojrzeli do rozdziału pierwszego i wersetów od trzeciego, Paweł mówi tam tak. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej niż my. I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. A celem tego, co Ci przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej. Dalej, od wersetu 19 po 20 czytamy. Zachowując wiarę i dobre sumienie, które pewnie ludzie odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, aby zostali pouczeni, że nie wolno bluźnić. Widzimy więc, że to dobre sumienie idzie w parze z wiarą. Wiara i dobre sumienie idą ze sobą w parze. Jeśli więc wierzymy i postępujemy zgodnie z tym, co jest napisane w Biblii, wtedy nasze sumienie będzie czyste. Tak? Gdy nasza wiara poparta jest uczynkami, wtedy też nie będziemy kraść, kłamać, oszukiwać, plotkować itd., itd. Jeśli jesteśmy wykonawcami słowa, jak mówi Jakub w swoim liście, ale bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, to będzie się w nas przejawiał owoc Ducha Świętego, a nie owoce ciała. I tak dla przypomnienia nam wszystkim o owocu czytamy w liście do Galacjan. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, strzemięźliwość. Jednak to, co mnie zaciekawiło w tej wypowiedzi apostoła Pawła z tego wersetu trzeciego, to to, że Paweł nagle robi krok w tył i cofa się do historii swojego narodu. Cofa się do historii swojej rodziny i pisze tak. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi. Pamiętacie, jaki był tytuł dzisiejszego kazania? Zachęta z przeszłości. I teraz zacznie nam się to wyjaśniać. Tak jak przodkowie moi, pisze apostoł Paweł. I to może nas dziwić. Ponieważ myślę, że mogą nam się zaraz przypomnieć słowa z listu do Filipian. Kiedy to w trzecim rozdziale Paweł pisał od wersetu trzeciego tak. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja, jako Paweł, mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu, faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. I choć dalej Paweł mówi o tym, że ale to wszystko, co mi było zyskiem, co mi było chlubą, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. A w liście do Rzymian w 10 rozdziale Paweł pisał tak. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znają usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne, usiłując stanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. I ten Paweł nagle pisze, tak jak przodkowie moi. Czyżby na stare lata Paweł oszalał? Czyżby u progu śmierci postanowił zmienić zdanie? Nagle to takie ważne? Stało się dla niego to, co wcześniej powiedział, że to śmieci? Drodzy, Paweł nie zmienił zdania. Jednak musimy pamiętać o tym, że apostoł Paweł wyniósł ze swojego rodzinnego domu wiedzę, ale też i wiarę w jedynego Boga. Tego odebrać mu nie możemy. Z pewnością Paweł wyniósł ze swojego rodzinnego domu też to, tą wiarę i przekonanie, że pewnego dnia przyjdzie Mesjasz. Tego nie możemy. To było dziedzictwo Pawła. On był tak wychowywany przez rodziców, może przez dziadków. I choć pewne elementy żydostwa były złe, bo sam Pan Jezus je piętnował, to jednak nie wszystko było złe, nie wszystko trzeba było wyrzucić. Gdybyśmy otworzyli Ewangelię Mateusza, rozdział 23, to tam w pierwszych trzech wersetach Jezus powiedział tak. Wtedy Jezus przemówił do ludu i do uczniów swoich tymi słowy. Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli, czyńcie i zachowujcie. Ale według uczynków ich nie postępujcie. Mówią bowiem, ale nie czynią. O czym mówi Jezus? Kiedy otworzą przed wami pismo i zaczną je czytać, przyjmujcie, ale też je wykonujcie, wprowadzajcie je w czyn. Choć nie naśladujcie tych, którzy to robią zupełnie inne rzeczy. Paweł więc znał Stary Testament. I na swój sposób wierzył w jedynego Boga. Gdybyśmy teraz otworzyli Dzieje Apostolskie, rozdział 22, to tam w wersecie 3 Paweł, kiedy już jest niesiony, tak, żeby go tłum nie zlinczował, na schodach powiada tak. Jestem Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście, chodzi o Jerozolimę, u stóp Gamaliela, starannie wykształcony w zakonie ojczystym, pełnym gorliwości dla Boga, jaki wy dziś wszyscy jesteście. Dalej w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale, od wersetu 6 jest to moment, kiedy Paweł staje przed, już teraz nie pamiętam, ale przed jakimś dostojnikiem, mówi tak. A teraz stoję przed sądem, ponieważ pokładam nadzieję w obietnicy danej przez Boga ojcom naszym. Mówi o Żydach. Które spełnienia spodziewa się dostąpić w naszych 12 pokoleń, modląc się żarliwie dniem i nocą, z powodu tej nadziei oskarżają mnie Żydzi o królu. Paweł więc żył nadzieją na to, że przyjdzie Mesjasz. Paweł w to uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem, a Żydzi nadal czekali. Skąd miał to? z domu. Tak został wychowany. Paweł więc mógł robić to, o czym powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale i wersecie 52. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebios, podobny jest do gospodarza, który dobywa ze swojego skarbca nowe i stare rzeczy. Paweł mógł czerpać ze Starego Testamentu pełnymi garściami i widzieć w tym Chrystusa. A z drugiej strony przekazywać to wszystko na nowo kolejnym pokoleniom, mówiąc o tym, że Jezus jest Chrystusem. I drodzy, każdy z nas ma swoje dziedzictwo. Nie wyprzemy się tego. Każdy z nas ma swoją historię. Jedni z nas mieli tą okazję, możliwość wychowywania się w domach, gdzie rodzice, może i dziadkowie, byli ludźmi wierzącymi. Inni z nas, tak jak ja, miałem okazję wychowywać się w rodzinie, gdzie rodzice byli wierzący, choć nie praktykujący. Inni zaś może wychowali się w domach, gdzie ich rodzice w ogóle w nic nie wierzyli. Pamiętajmy jednak o tym, i to może być zaskoczeniem dla nas, że nikt z nas nie miał wpływu na to, w jakiej rodzinie się urodzi. Czy ktoś miał wpływ, zanim tutaj żeśmy się pojawili, że Bóg powiedział: no to sobie wybierz, gdzie chciałbyś żyć. Nikt z nas. To wszystko zaplanował Bóg, zanim pojawiliśmy się tutaj na ziemi. I skoro Bóg uznał, że urodzimy się w tej konkretnej rodzinie, a nie w innej, to powinniśmy być mu za to niewdzięczni. Nie, wdzięczni. Wiedział, co robi. Jeśli więc wychowałeś się w domu, gdzie rodzice i dziadkowie, a może i pradziadkowie byli ludźmi wierzącymi, pamiętaj o tym, że to wcale nie jest twoja zasługa, tylko Boża łaska. I również Tymoteusz miał swoje dziedzictwo. Spójrzmy do wersetu 5. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją, która była zadomowiona w babce twojej Loidzie i w matce twojej Eunice, a pewien jestem, że i w tobie żyje. Zarówno babcia, jak i mama Tymoteusza były Żydówkami i pielęgnowały wiarę ojców. Ale była skaza na rodzinie. Wiecie jaka? Mama Tymoteusza wyszła za Greka, za poganina. Trudno powiedzieć, czy wyszła zanim została chrześcijanką, czy później. Trudno. W efekcie tego małżeństwa Tymoteusz nie został obrzezany. A to poważne. Poważne przestępstwo, jeśli patrzy się na Stary Testament. I co ciekawe, ten fakt o tym, że nie był obrzezany, był bardzo dobrze znany. Spójrzmy do Dziejów Apostolskich 16 rozdziału. W wersecie od pierwszego czytamy, że dotarł też do Derby i do Listry. Chodzi o apostoła Pawła. A był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. I nie jest powiedziane, że był wierzący. Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nimi w drogę, toteż wziąwszy go obrzezał ze względu na Żydów, którzy mieszkali w owych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, wszyscy, że jego ojciec był Grekiem. Jednak wiara babci i mamy Tymoteusza wpłynęły w jakimś stopniu na dalsze jego życie. Gdybyśmy otworzyli drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, to tam od wersetu 14 Paweł odwołuje się do tego, powiadając: ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Jednym z nauczycieli jego był Paweł. I powiada: i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I chciałbym, drodzy, teraz poczynić pewną uwagę. Choć nasze wychowanie ma wielki wpływ na nasze życie, na to, jakie decyzje podejmujemy, co robimy i tak dalej, to jednak nie gwarantuje ono tego, że nasze dzieci lub wnuki pójdą drogą rodziców czy dziadków. Wychowanie nie jest gwarantem. Zarówno w sensie pozytywnym, jak i w sensie negatywnym. Nie każdy, kto wychował się w tak zwanym patologicznym domu, musi skończyć tak samo. I drodzy, najłatwiej to widać i najpiękniej w dwóch księgach Samuela, w dwóch księgach królewskich i w dwóch księgach kronik. Ja wybrałem tylko jeden przykład, żeby was nie zanudzić. Dawid i Salomon. Czy Dawid był superbohaterem? Człowiekiem bez skazy? No nie, no miał swoje wady. Aczkolwiek Bóg powiedział o nim tak, czytamy o tym w 1 Królewskiej 14:8. Odebrałem domowi Dawidowemu władzę królewską i dałem ją tobie. Ty jednak nie byłeś taki jak mój sługa Dawid, który przestrzegał moich przykazań i który naśladował mnie z całego swojego serca, aby czynić tylko to, co prawe w moich oczach. I kiedy czyta się historię królów, izraelskich i judzkich, zawsze jest ten powrót pozytywny do Dawida. A jednak jego syn Salomon, który miał wspaniały początek, wspaniałe dziedzictwo, no skończył tak, no nieciekawie. I chciałbym przytoczyć taki dłuższy fragment z pierwszej Księgi Królewskiej z rozdziału 11 od wersetu 1. Czytamy tam, że król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich. Córkę Faraona, Moabitki, Amonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki. Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom. Nie łączcie się z nimi i ona niech nie łączą się z wami. Nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał on 700 żon prawowitych i 300 nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy zaś Salomon zestarzał się, jego serce odwróciły do innych bogów, także jego serce nie było szczere wobec Pana Boga jego, jak serce Dawida i jego ojca. Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginią Synończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Amonitów. Salomon postępował źle wobec Pana i nie wytrwał wiernie przy Panu, jak Dawid, jego ojciec. I można tak czytać i czytać i też czytać. Kiedy będziemy studiowali drugą Księgę Kronik, zobaczymy dokładnie to, że nie zawsze syn postępował tak, jak ojciec. Drodzy, wychowanie jest ważne. Jednak musimy pamiętać o tym, o czym powiedział Pan Jezus. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Sprawa przyjęcia lub odrzucenia Ewangelii zawsze jest sprawą indywidualną każdego człowieka. Drodzy, nie da się wychować naszych dzieci lub wnuków na chrześcijan. To jest po prostu niemożliwe. My jako rodzice, jako dziadkowie, jako Kościół kładziemy pewne podwaliny, ukazujemy drogę. Natomiast to, czy człowiek będzie chciał z tego skorzystać, czy też nie, nie od nas to już zależy. Jednak to, co zauważyłem w Słowie, to to, że bez względu na to, w jakich domach żeśmy się wychowali, jakie mamy dziedzictwo nasze, to takie ziemskie, to jednak możemy czerpać z większego dziedzictwa. Jeżeli więc nie miałeś okazji urodzić się w domu, gdzie rodzice czy dziadkowie byli ludźmi świadomie wierzącymi, to mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Niewiele straciłeś, że tak powiem. W liście do Rzymia, w 15 rozdziale i 4 wersecie czytamy. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i pociechę z pism nadzieję mieli. Teraz w liście Jakuba czytamy, że Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu i nie było deszczu na ziemi przez 3 lata i 6 miesięcy. W liście do Hebrajczyków 13:7 czytamy, pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. I w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, jest to po 11 rozdziale, kiedy mamy całą listę postaci Starego Testamentu, którzy przez wiarę, ufając Bogu, odziedziczyli obietnicę. Czytamy tak, przeto i my, Mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wielki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Drodzy, kiedy bierzemy Biblię, to jest nasze dziedzictwo, poczynając od pierwszej księgi aż do ostatniej. To są ludzie, którzy nas poprzedzali. I choć nie nosili nazwiska Paczorek, to jednak byli w Bożej rodzinie. I każdy z nas może czerpać z ich życia, z ich chodzenia za Panem, ale też możemy uczyć się, czego unikać i jakich błędów nie popełniać. Drodzy, bierzmy z tego przykład. Z tego, o czym czytamy w Słowie Bożym. Ja osobiście w ostatnimi czasy zacząłem czytać tak zwanych klasyków. Nie te najnowsze książki, ale te bardzo stare. Jeszcze przedpotopowe. Książki, których nie da się już praktycznie kupić. Więc gdzieś tam te perełki można wygrzebać. I powiem wam zaskakujące, bo my próbujemy coś odkryć na nowo, a oni już dawno o tym wiedzieli. Postaram się też, aby część z tych książek, których już nie można kupić, że wydrukujemy je po to, żebyście mogli również je poczytać. Drodzy, niech przeszłość minionych pokoleń będzie dla nas zachętą do trwania w naszym Bogu. I dziękujmy Bogu za to, że będąc w Jego rodzinie mamy tak wielkie dziedzictwo za sobą. I to tylko i wyłącznie dzięki łasce Bożej. I chciałbym, żebyśmy mieli czas modlitwy, abyśmy powstali i tak jak